Łukasz Noga i witam w wakacyjnej rozgrzewce. Dziś naszym gościem jest pan Konrad Frysztak, poseł na Sejm. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle, poproszę o krótki komentarz do bieżącej sytuacji w mieście. Wczoraj rano rozmawiałem z panią radną Magdaleną Lasotą o potrzebie utworzenia kąpielisk w mieście, no ale nie sądziłem, że w ciągu 10 minut ta wizja się spełni i kąpieliska powstaną, tylko nie w tych miejscach, gdzie chcieliśmy, bo pod wiaduktem i chociażby na plantach i tak dalej. Czyli kolejna ulewa, kolejne zalanie miasta. Czy musimy, tak jak parafrazując słowa radnego Woźniaka, przyzwyczaić się do takich sytuacji?
Klimat się zmienia. Ja nie jestem meteorologiem, nie jestem również znawcą klimatu. Mamy z pochodzenia radomianina, pana profesora, w tej chwili uciekło mi nazwisko, który wiele lat temu przygotował taki program i pokazywał, jak ten klimat się zmienia, chociażby na przykładzie ulicy, na której on się wychowywał, czyli ulicy 25 Czerwca, jak się też zmienia krajobraz. Oczywiście bez wątpienia te zmiany klimatyczne wpływają na te tak zwane błyskawiczne ulewy. Nie jesteśmy odosobnionym przypadkiem na terenie naszego kraju, ale również całej Europy. Powinniśmy się do tego przygotowywać. Cieszę się, że to, nad czym wiele lat temu pracowaliśmy, wtedy w sferze koncepcji, teraz ma wejść w sferę planowania i wykonania, czyli zbiornik retencyjny pod placem Ołdakowskiego, który ma odciążyć i zabrać wodę spod przejazdu pod torami na ulicy Grzecznarowskiego. Planty, czyli na tym odcinku niewydolny stary kanał Ulanowski. Trzeba również, w ogóle warte przypomnienia, że planty są tak naprawdę wybudowane bardzo blisko dawnego przedwojennego zbiornika wodnego. Cały szpital i tutaj okolice stadionu, to tam kiedyś było po prostu duży zalew i ten zalew został zasypany na potrzeby budowy miasta. Dziś natura odnajduje te dawne cieki wodne i sobie tam po prostu wypływa.
Tak jak pan mówi, wiemy o tym od dawna, od kilkunastu lat co najmniej. Natomiast niewiele się dzieje w tej sprawie.
To nieprawda, dzieje się bardzo dużo. Zwracam uwagę, że wykonaliśmy wręcz książkowo, przykładnie program LIFE. Ten program również miał na celu zagospodarowywanie wody opadowych, wód opadowych, w tym przypadku przede wszystkim z terenu lotniska. Tam ta zlewnia jest ogromna. Dziś zbiorniki retencyjne przy ulicy Olsztyńskiej zabezpieczają ten teren. Wykonaliśmy również program LIFE na odcinku od zalewu na Borkach do Piotrówki. To wszystko wskazuje na dobre działania, które podejmowaliśmy i które wierzę, że będą podejmowane w najbliższych latach.
Nawiązując zatem do lotniska.
A tak jak, tak jak podkreślę, do takich zjawisk nie da się przygotować w 100%. To nie tylko nasze miasto się z tym spiera, choć zwracam uwagę, że my jesteśmy położeni bardzo dobrze, jeśli chodzi o warunki pogodowe. No, dlatego też przed wojną zdecydowano, że to właśnie w Radomiu jest wybudowane zostało lotnisko.
Dokładnie, zgadza się. Kraju. Postępuje budowa trasy S12, ale też pojawiają się pewne kontrowersje z tym związane, ponieważ w projekcie tejże trasy jest przewidziane, że bezpośredni ruch z Warszawy właśnie w kierunku lotniska ma omijać Radom od zachodu i tak naprawdę ludzie, którzy będą zmierzać na lotnisko z Warszawy, musieliby nadrabiać wielu kilometrów albo jechać przez miasto. Pan postuluje, żeby tą sytuację zmienić.
Może od początku. W projekcie budowlanym, w projekcie STEŚ-u nie pojawia się żadna kontrowersja związana z ruchem. Znaczy, to jest układ komunikacyjny. Układ komunikacyjny planowany jest na potrzeby ruchu północ-południe, wschód-zachód. Północ-południe to S7, wschód-zachód to S12. I oczywistym jest, że to kierowcy wybierają, którędy będą jeździć. W takim modelowym układzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uważa, że kierowcy jadąc z Warszawy do Lublina będą wybierać obwodnicę zachodnią, czyli objeżdżać Radom od zachodu, a później S12, czyli nazwijmy to dużą obwodnicę południową i jechać do Lublina. I to nie jest kontrowersja, my o tym wiemy od wielu lat, wspólnie z dyrektorem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, panem Rafałem Adamczykiem i pracownią, urbanistami z zakresu drogownictwa z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którzy posiadają specjalne modele ruchu, wiemy o tym i od wielu lat postulowaliśmy o to, by wyznaczyć przebieg drogi krajowej nr 9 po śladzie dawnej drogi krajowej numer 7. Mówiąc wprost, wlot od Warszawy przez Jedlińsk, Solę, Wielogórę do Radomia i ulicą Żółkiewskiego, tak by odpowiednio aplikacje nawigacyjne wskazywały drogę do lotniska, ale również i na Lublin. Ludzie i tak będą wybierać krótszą drogę, to jest jasne. I to nie jest kontrowersja, to jest po prostu przemyślane wnioski. Rozmawiamy z generalną, rozmawialiśmy za poprzedniej władzy poprzez pisma, a za władzy koalicji 15 października rozmawiamy na specjalnie do tego powołanej i zwołanej podkomisji do spraw drogownictwa.
I takie na tej podkomisji postulował pan też, aby zbudować równoległy przebieg drogi krajowej numer 9 do ulicy Słowackiego.
Mówiąc wprost, nowy wlot drogi krajowej numer 9. Ulica Słowackiego, jaka jest, to wszyscy nasi słuchacze pewnie wiedzą, to droga wąska, dwupasmówka, ale w takim pojęciu po jednym pasie w każdym kierunku i wąski pas środkiem, który ma służyć do skręcania w lewo. Nie tak powinna wyglądać droga krajowa, która ma przenosić ten ruch od południa, ale również wschód-zachód do wjazdu do lotniska, bo dziś po wybudowaniu S12 ten ruch miałby wyglądać przez ulicę, miałby wjeżdżać przez ulicę Słowackiego. Dlatego już wiele lat temu urbaniści, przygotowując poprzednie stare studium rozwoju przestrzennego naszego miasta, wpisali, wrysowali nowy wlot. Ten nowy wlot od nowo projektowanego węzła na trasie S12, który będzie przesunięty na wschód względem ulicy Słowackiego, miałby przejeżdżać dosłownie po granicy lotniska i z tej drogi również miały być zasilane parkingi, które dziś z perspektywy obecnego głównego wejścia do terminala i wejścia na lotnisko byłyby od tyłu, ale w perspektywie wybudowania tej drogi byłyby bardzo dobrze skomunikowane z układem krajowym.
Jakie są szanse, że te postulaty zostaną zrealizowane?
Po podkomisji wspólnie z pracownikami ministerstwa, ale przede wszystkim panem ministrem Maciejem Laskiem, przechodzimy do drugiego etapu. Będziemy rozmawiać w tej chwili już na poziomie wykonawczym i wierzę, że ten postulat, który jest z miasta od wielu lat, który ja również wielokrotnie podpisywałem na tych pismach do generalnej, by wspólnie zawrzeć porozumienie i sfinansować przygotowanie tej inwestycji, takie przygotowanie inwestycji drogowej rozpoczyna się od studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Mówiąc wprost, urbaniści wskazują najlepszy przebieg i wskazują, jakie będą kwestie uwarunkowań środowiskowych, jakie będą kwestie wyburzeń, jeśli takowe będą potrzebne, wskazują najlepszy wariant, a później na podstawie tego uzyskuje się dokumenty strategiczne.
Do pana Laska jeszcze wrócę, ale chciałem zapytać, czy nie zdziwiło pana poparcie posła Marka Suskiego i Andrzeja Kosztowniaka do pana postulatów?
Wie pan, nie jestem od tego, by się czymkolwiek dziwić. Mogę powiedzieć jedynie, że dobrze, że drogi w okolicy Radomia przestają mieć barwy polityczne, bo i w Radomiu, bo przez wiele lat Marek Suski te barwy polityczne na drogi nakładał. Ja przypomnę chociażby walkę o finansowanie ulicy Alei Wojska Polskiego, kiedy to Marek Suski przez wiele, wiele tygodni, miesięcy twierdził, że nie należy nam się 80% dofinansowanie i Frysztak się myli, Frysztak powinien odejść. Nawet pamiętam konferencję, w której konstytucyjni ministrowie żądali mojej głowy. Dziś Aleja Wojska Polskiego jest, funkcjonuje, ja przypomnę, wtedy dowiodłem swojego i została wybudowana z 80% dofinansowaniem.
Pan wiceminister Lasek zmienił zdanie na temat lotniska, przynajmniej tak wynika z medialnych jego wypowiedzi w przeciągu ostatnich dosłownie 2-3 tygodni na plus. To bardzo dobrze, zastanawiam się, co go do tego skłoniło. Natomiast
nie, przepraszam, nie powinienem być może panu przerwać w trakcie zadawania pytania albo prowadzenia, ale stawia pan fałszywą tezę. Pan minister Maciej Lasek, pan poseł Maciej Lasek, którego znam od wielu, wielu lat, zawsze sympatyzował i trzymał kciuki za nasze lotnisko. To, że jakieś zdanie nie zostało wypowiedziane albo inne zostało wyrwane z kontekstu na dosyć takiej ważnej, ale również wagi ciężkiej politycznie konferencji dotyczącej przyszłości CPK, nie znaczy, że Maciej Lasek miał jakieś inne zdanie odnośnie radomskiego lotniska.
No ale porównywał nasze lotnisko do przekopu Mierzei Wiślanej.
Wie pan, bo to trochę tak jest. Znaczy, to lotnisko zostało wybudowane z nakładów finansowych mieszkańców miasta Radomia, a przekop Mierzei Wiślanej został przeskalowany bardzo mocno. Ja pamiętam wielokrotnie rozmowy na temat lotniska, na temat przygotowania, kiedy przygotowywaliśmy te inwestycje, byłem wtedy wiceprezydentem i pamiętam, o jakich dokumentach mówiliśmy. Poprzedni rząd i władze PPL-u nie potrafiły złożyć wniosku o decyzję środowiskową prawidłowego i tej decyzji środowiskowej dla radomskiego lotniska, tak jak było to zakładane, nadal nie ma. Trudno nie porównywać tych inwestycji. Tamta była niechlujna i ta też ze strony PPL-u była przygotowana niechlujnie. I to, że to lotnisko dziś jest, to wielka praca wielu ludzi, ale wiele błędów, które zostałyby popełnione po drodze, też niestety są i te błędy będziemy musieli odkręcać i odkręcamy. Gdyby było tak dobrze, to dziś z radomskiego lotniska mielibyśmy po kilkadziesiąt operacji dziennie, a mamy raptem po kilka.
Panie pośle, proszę jeszcze o szybki komentarz, bo czas nam ucieka. Jakie są szanse, że jednak inwestycje kolejowe będą w Radomiu? Właśnie w kontrze do tego, co było ogłoszone dotyczące CPK, czyli jednak likwidacji tej tak zwanej szprychy przez Radom do Rzeszowa.
Ja zwracam uwagę, że na konferencji prasowej pokazano, a przede wszystkim po konferencji prasowej pokazano slajd, który mówił o tych kolejach największych prędkości. Szprycha Rzeszów-Radom nigdy nie była planowana jako ta najszybsza, ale przede wszystkim warte podkreślenia, bo o tym nikt z Państwa pracowników redakcji nie mówi, ale jej kazus czasowy to rok 2046 według zapisów strategicznych poprzedniego rządu. Ta linia Rzeszów-Kunów jest w sferze planowania i nikt nie planuje, czy nikt nie ma pomysłów, by te plany przerywać. Będzie ona przygotowywana, ale dziś najważniejsze jest dla nas z perspektywy Radomia, mówię o tym po spotkaniu z panem ministrem Piotrem Malepszakiem, dobre skomunikowanie z Łodzią i z Lublinem, czyli zwiększenie ilości połączeń, dodatkowe ewentualne inwestycje na linii 22 i 26, ale przede wszystkim inwestycja w linię kolejową numer 8 na odcinku Radom-Kielce. I tutaj wprost rozmawialiśmy o tunelu, który jest potrzebny, który wyprostowałby te zakręty, które znajdują się na terenie województwa świętokrzyskiego, które zwiększyłyby możliwości, większe prędkości na tym odcinku, ale również rozmawialiśmy o zwiększeniu prędkości na odcinku Radom-Warszawa i tutaj też niestety ten odcinek linii kolejowej numer 8 został, jakby to powiedzieć, a powiem bardzo ostro, wykastrowany, ponieważ ta kastracja spowodowała, że dziś jest bardzo mało miejsc.
Rozumiem, że przez poprzednią władzę, nie obecną.
Poprzednia władza unieważniła przetarg minister Marii Wasiak z roku 2015 i po swojemu projektowano te inwestycje, a ta kastracja polega na tym, żeby to dobrze wybrzmiało, że jest za mało miejsc, w których pociągi pospieszne mogłyby wyprzedzać pociągi osobowe czy pociągi towarowe. Dziś to dosłownie kilka miejsc, a żeby rozwijać tam prędkości większe niż 160 km, należy dobudować miejsca, w których kolejka mazowiecka kolejka mazowiecka zjeżdżałaby na bok, a pospieszny z pełną prędkością by go wyprzedzał.
Będziemy się zatem przyglądać tej sprawie. Dziękuję za dzisiaj. Moim Państwa gościem był pan poseł Konrad Frysztak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.